Dzień dobry. Witamy w piątek po godzinie 18 na antenie Radia Lublin. Witamy w bilecie do kina.
Iga Wójtowicz.
I Grzegorz Chyluch-Liński. Zaczynamy dyskusję o filmie, o serialach, o pewnym dziwnym programie, który podbił cały świat, a teraz podbija Polskę. O tym mówiliśmy w tamtym tygodniu.
A to sobie zostawimy na koniec.
Tak,
na
czy miłość jest ślepa. Zaczniemy od filmu, który nas zaskoczył, bo i Iga, i ja nie wiedzieliśmy, na co idziemy.
To znaczy, znaliśmy tytuł.
Tytuł oczywiście. Tak. Sprawiedliwość owiec.
No i wchodzisz na film i w zasadzie nie wiesz, czego się spodziewać. Tak, czy to jakiś horror będzie, a to jest kryminał dla dzieci.
O czym jest fabuła? Mamy pasterza, który pilnuje owiec.
Który zna każdą z nich.
Oczywiście.
Zna ich imiona.
Tak jest.
Czyta im książki.
Tak jest.
Czyta im kryminały. I to jest w zasadzie kluczowa informacja tutaj, że te owce uwielbiają zasypiać właśnie przy głosie swojego pasterza, który czyta im różne historie kryminalne.
Hugh Jackman w roli naszego pasterza i w pewnym momencie nasz pasterz znika.
Nie zamienia się w chmurkę, wbrew temu, co owce sądzą o śmierci.
Nie.
Zostaje po prostu zlikwidowany przez kogoś, no i musimy znaleźć sprawcę.
I przyjeżdża policja, zaczyna się śledztwo, tylko że my obserwujemy śledztwo owiec.
Z perspektywy owiec, tak.
Te owce mówią ludzkim głosem, ze sobą się komunikują i zaczynają swoje przezabawne śledztwo. Ja na ten film zabiorę jeszcze raz swoich synów, bo byłem
koniecznie
sam. I trochę dziwnie się czułem, jak siadam na sali kinowej, mnóstwo dzieci, ja mówię, dobra, co tu się dzieje?
Ale
gdzie,
powiem ci,
gdzie
że
jest
właśnie
ukryta kamera?
Powiem ci, że u mnie było więcej dorosłych, były dorosłe pary i była w zasadzie chyba dwie tylko takie nastoletnie dziewczynki i tak sobie pomyślałam, albo one się pomyliły, albo tutaj nieodpowiedzialni rodzice je wysłali na jakiś dorosły film, a tutaj po prostu to my wszyscy byliśmy wysłani na film dla dzieci, ale ja muszę go bardzo, bardzo pochwalić, bo rozmawialiśmy niedawno o Mario, ja nie pamiętam.
Super Mario.
Super Mario.
Galaxy.
Który był takim filmem przebodźcowującym, jak mówiłeś, bardzo kolorowym, bardzo intensywnym, bardzo dynamicznym. Tutaj mamy coś po prostu wspaniałego, bo mamy film, który ma spokojną akcję, która się powoli rozwija, w której się nikt nie zgubi, w której nic na nas nie wyskakuje z tego ekranu. To znaczy, tam są różne niespodzianki,
ale
tam są różne zwroty
spokojny
akcji, ale to jest właśnie taki film, który nie działa na nas w taki sposób, że my nie wychodzimy z kina poddenerwowani, nie wychodzimy właśnie z nadmiarem energii, przebodźcowani.
Mhm.
To jest świetna propozycja dla dzieciaków, bo to jest film, który ich zainteresuje historią, która jest ciekawa i wciąga, a jednocześnie po prostu nie zrobi tym małym, młodym głową krzywdy.
Tak jest.
Więc dla mnie to jest naprawdę bardzo dobra propozycja. Kryminały święcą triumfy.
To prawda.
Czy na kanale YouTube Radia Lublin, czy w księgarniach.
A wyobrażasz sobie takie kryminalne twardki dla dzieci?
No, jak widać, to się da zrobić.
Oczywiście.
Bo sprawiedliwościowiec właśnie to pokazuje, że nawet najmłodsi mogą się zapoznać z tym gatunkiem. Oczywiście w takiej odpowiedniej dla nich wersji. Ale jak najbardziej mogą, no i myślę, że możemy zachęcać do tego. Dlaczego nie?
Oczywiście, polecamy. To jest zupełnie inny biegun niż ten film, o którym wspomniałaś, Super Mario. Jeżeli ktoś ma dziecko, które chce iść do kina, a nie powinno takich
takich szybkich, tak.
Tak, scen oglądać, ten film będzie idealny,
ten
żeby
film
się
będzie
dobrze bawić.
Tak, myślę 8-9 plus to tak już jest. Spokojnie można zabrać, tak.
Kolejny film to taki dokument, taka laurka trochę i świat, którego ja nie znałem. W sensie ja znałem ten świat,
no
bo ja widziałem te znaki, te loga, czy to banku, czy ja byłem w szoku, że pan Śliwka stworzył to wszystko w dobie AI, w dobie programów graficznych, gdzie możemy wrzucić prompta i takie
i mieć logo po prostu w 30 sekund.
Takie logo nam jest dostarczane i to w jakiej formie chcemy. No kiedyś tak nie było. Mamy tutaj znaki pana Śliwki.
Tak, za film odpowiada duet reżyserski Urszula Morga i Bartosz Mikołajczyk i zrobili świetną robotę.
Tak, bo dokopali się do materiałów archiwalnych domowych pana Karola Śliwki, projektanta, zresztą wielokrotnie nagradzanego w Polsce.
No tam się pojawia w filmie taki wątek, że on mówi, że koledzy już nie chcieli się zgłaszać na konkursy, bo jak on szedł, to było wiadomo, że on wygra ten konkurs.
No tak, i to wszystko ręcznie, przy stole kreślarskim, z ołówkiem w ręku, z cyrklem, z linijką.
Z gołębiem.
Tak, siedział, projektował i tworzył stworzył, no już teraz legendy.
Legendy, to prawda. Ja pana Karola Śliwkę poznałam kilka lat temu za sprawą wystawy w Muzeum Miasta Gdyni, bo tam jest taki projekt Polskie Projekty, Polscy Projektanci i muzeum to robi bardzo dobrą robotę właśnie, przypominając nam ludzi, którzy stoją za przedmiotami, czy za właśnie tak jak tutaj w tym przypadku znakami, które wszyscy doskonale znamy.
Taki przykład to jest PKO.
Taki przykład.
Ta skarbonka, nie,
tak, tak,
PKO.
Ta skarbonka z tą kropeczką właśnie. To jest właśnie znak pana Karola Śliwki, który tyle lat już ma przecież. I właśnie tak sobie myślę, że ten film bardzo dobrze nam pokazuje to, że nie ma w naszym świecie rzeczy, które nie mają autora. Bo dla nas to jest takie oczywiste, prawda? Że ty idziesz do sklepu, kupujesz coś, no znasz logo, prawda? Doskonale kojarzysz, różne firmy mają swoje znaki, które już weszły do takiego obiegu, ale my nie myślimy o autorze tych znaków. Tutaj mamy tego autora, to nie jest jakiś wymyślony człowiek, to jest bohater z krwi i kości, który w tym filmie się pojawia. Bardzo wzruszył mnie ten film, bo poza tym, że mamy tutaj opowieść o jego pracy, opowieść o tym, jaką karierę robiły te jego grafiki, które były przedrukowywane na całym świecie, właśnie ten gołąb wspomniany, ale mamy też taką bardzo czułą i bardzo ciepłą relację z żoną pana Karola, która też tam pojawia się to, że ona też była artystką, ale powiedziała, że ma dziecko, ma męża i ona się poświęca rodzinie,
a pan Karol po drugiej stronie barykady. I on
tworzyć,
nawet się przyznaje, że tego czasu rodzinie za bardzo nie poświęcał, bo był tylko praca, fokus na to, żeby tworzyć.
Tak, ale z drugiej strony, jak już widzimy te nagrania archiwalne, to widzimy, ile ciepła jest w tej rodzinie i to jest bardzo piękne. No też takim prostym skojarzeniem z tym filmem jest film o Beksińskich, który też wykorzystywał takie materiały. No i tutaj mamy taką opowieść, która się składa i właśnie ze wspomnień pana Karola, ale też z tych materiałów, których jest naprawdę bardzo dużo. I to też jest taka pamiątka trochę czasów, te lata 90., które są tam pokazane, wiesz, te stroje, wyjazdy na działkę na przykład.
Tak, to tak jest vibe lat 80., 90.
Bardzo, piękne, bardzo. I tak sobie pomyślałam,
Lublin. Zaczniemy od serialu, który ja wiedziałem, że będzie, ale jego premiera trochę mnie zaskoczyła. Berlin. Kolejny sezon. Kolejna sensacyjna przygoda z jednym z chyba ulubionych bohaterów Domu z Papieru, z tego uniwersum. Zresztą Dom z Papieru ma mieć kolejne części.
Powiem ci, że ja z Domem z Papieru miałam taką trudną relację, bo ja sięgając po ten serial spodziewałam się jakiegoś takiego dobrego thrillera.
Ale mówisz o ten sezon,
nie,
co
nie,
teraz
mówię,
jest?
Nie, mówię o pierwszym sezonie serialu Dom z Papieru i okazało się, że to jest taki kryminalny melodramat. I mnie to tak rozczarowało, że ja skończyłam na pierwszym sezonie, nie oglądałam. Kojarzyłam tych bohaterów. Wiedziałam, że ten serial odniósł ogromny sukces. No i teraz sięgnęłam po ten serial Berlin, o którym mi napisałeś. Obejrzałam pierwszy odcinek i muszę przyznać, że wciąga.
Ale pierwszy odcinek tej drugiej części. Czy, bo ta Berlin jeszcze był pierwsza.
Nie, ten, który wyszedł teraz.
A, no to musisz nadrobić. Jeszcze masz...
Ale no, ja myślę, że można obejrzeć. To znaczy, ja się nie czułam jakoś tak, nie, wiesz, można, wyrzucona z tej historii.
Nie, można obejrzeć, bo bohaterów, czyli tych współtowarzyszy, poznajemy w pierwszym odcinku Berlina i tam jest szybciutko wszystko wyjaśnione.
Jest taki skrót, który właśnie pozwala się dobrze tak odnaleźć w towarzystwie.
I to tyle z historii, jeżeli chodzi o ten. Pierwszy sezon Berlina wciągnął mnie bardzo. Drugi początek tak jakby był na szybko napisany. Trochę nie chciało mi się wierzyć, że ten super złodziej chce okraść jakąś bogatą postać. W to nie wierzyłem, ale to był po prostu...
Za proste.
Za proste. To był wstęp po to, żeby do tej historii wprowadzić. Tym razem nasz Berlin popularny będzie na początek będzie chciał księżną obrabować, ale to księżna wpląta go w intrygę, gdzie jej mąż, książę, zleci Berlinowi kradzież dzieła Dama z Grnostajem, które, tutaj jest polski akcent, będzie jechało z Krakowa na wystawę.
Tak, tak. I możemy zobaczyć ten obraz w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
I będzie okazja, żeby go zwędzić, no ale Berlin nie lubi, jak mu się rozkazuje. więc będzie chciał obrabować tego księcia, który podobno ma niezłą kolekcję takich dzieł. I tak zaczyna się
historia. Zaczyna ta historia, tak się zaczyna ta intryga. Ja tak myślę, że my lubimy takie postaci, lubimy takiego złodzieja z klasą
taki
oglądać.
Taki romantyczny.
On jest
złodziej,
jeszcze taki
nie?
romantyczny, tam się pojawia kobieta.
Tak, też kieszonkowiec.
Tak, pojawia się jakiś taki wątek romansu. Kobieta z charakterem, trzeba przyznać, ale tak widać, że jemu to nie przeszkadza.
Nie, no bo wiesz, Berlin jest z tego znany, że po prostu dla płci pięknej jest w stanie nawet postawić na włosku całą operację, na którą pracuje. Ale jest geniuszem, jeżeli chodzi o
To prawda, to trzeba przyznać, jest geniuszem, ale ty tak, no bo jesteś po tym pierwszym sezonie, ja dopiero zaczynam tą przygodę. Myślisz, że utrzyma poziom? Że uda
Mam
się
nadzieję.
Po tym pierwszym sezonie tak doskoczyć?
Pierwszy odcinek był taki, ale drugi już trzyma poziom, więc jak najbardziej liczę, że Berlin to dowiezie i będzie dobrym wstępem do kolejnej serii Domu z Papieru.
Ja tak z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że właśnie bez znajomości poprzedniego sezonu spokojnie można sięgnąć
tak,
po
ten. Tak, jak najbardziej.
Tam są w ogóle, to się też cudownie ogląda, bo tam są piękne okoliczności. Jesteśmy w Sewilli, więc cudowna architektura, upał i tak dalej. No i bardzo ładni bohaterowie, też pięknie ubrani. To są takie rzeczy, które tak się przyjemnie na to się patrzy.
Tak, bo w pierwszym sezonie poznasz losy jego współtowarzyszy, jak te uczucie się rodziło między jednym a drugim i tak dalej, ale to do nadrobienia. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, czym jest Love is Blind, no to...
Nie ma takich ludzi.
Są, ja byłem taką osobą, która nie wiedziała, czym jest Love is Blind.
Na całym świecie
rekordy popularności. W końcu ten program trafił do Polski. Ja bym to podsumował takim połączeniem Randki w ciemno, którą mieliśmy u nas w Telewizji Polskiej i Ślub od pierwszego wejrzenia, który też był w telewizji.
Tak.
Też można było. To jest taki miszmasz. Jeszcze Love Island bym do tego dorzucił, Hotel Paradise. Wszystko wrzucił do jednego worka i wymieszał.
Wszystko w jednym. Nie do końca się z tobą zgodzę. W ogóle Love is Blind, to ja przyznaję się do tego, to jest moje guilty pleasure. Ja uwielbiam to oglądać. Może nie wszystkie sezony, ale widziałam kilka tych amerykańskich, widziałam te brytyjskie. No i czekałam na ten polski, byłam ciekawa, jak ten format się odnajdzie u nas.
Mamy mężczyzn, mamy kobiety, które
zamknięci
zasiadają
są w kabinach.
Tak, w kabinach i słuchają swojego głosu. Tam nie ma nic więcej. Oni
no są rozmowy długie,
rozmowy,
różne,
randki przez ścianę i tak dalej, i tak dalej.
No i są dramaty.
To jeszcze do tego nie dotarłem.
Ale ludzie się poznają, jakby zamysł programu jest taki, że widzą się dopiero wtedy, kiedy się zdecydują na ślub, jadą na przedślubną podróż, na wakacje, a później mieszkają razem przez kilka tygodni we wspólnym mieszkaniu, poznają swoje rodziny, poznają swoich przyjaciół, swój tryb życia i biorą ślub na końcu. Podejmują tą decyzję, czy chcą być razem, czy nie chcą być razem.
Czyli to jest odwrotność ślubu od pierwszego wejrzenia.
Trochę odwrotność, bo oni mają szansę się poznać.
Ślub od pierwszego usłyszenia. Jestem na razie na etapie tego, że jeszcze są w tych pokojach, ale już się sobie oświadczają.
Już pierwsze au usłyszałeś.
Au, jolo, tak. Pierwsze ciarki żenady przeszły po moich plecach. Wciągnąłem się. Przyznaję szczerze, jest mi trochę z tym wstyd, ciężko, ale się
dlaczego?
Wciągnąłem.
No, ja myślę, że rozrywka też jest po to, żeby właśnie się tak trochę odmurzyć, żeby odpocząć. Dla mnie to jest też taki program, który pozwala porozmawiać trochę o związkach. Ty z żoną oglądasz, czy sam?
Z żoną oczywiście,
jak najbardziej. No i przecież na pewno dyskutujecie o tym wszystkim.
Dyskutujemy.
No bo to jest raczej taki program skierowany do kobiet, ale tak jak sobie patrzę, co się dzieje w mediach społecznościowych, to ci mężczyźni tam najpierw tak nieśmiało zerkają, a później się wciągają. Ja też pozdrawiam mojego mężczyznę, który ogląda ze mną i cierpliwie wysłuchuje moich analiz tego, kto z kim będzie, kto się z kim rozstanie, kto ma szansę przetrwać. Nie biczowałabym się za to, że to oglądam. Myślę, że naprawdę...
To jest bardzo fajny eksperyment socjologiczny.
Jest to eksperyment, który nam dostarcza rozrywki. Mam nadzieję, że tamci uczestnicy nie zostaną bardzo poszkodowani tak emocjonalnie. Tam się dużo będzie działo. Ja już jestem po tych wszystkich dostępnych odcinkach. Czekam na ten odcinek, w którym oni się spotykają teraz po roku i się okaże, kto z kim został z tych par, które się dobrały, kto się rozstał, kto się tam pomieszał ze sobą.
Ciekawe, że w tym programie jest więcej uczestników, ale skupiamy się na...
Tak, widzimy tylko wybrane pary.
Cztery pary?
Tak, tak, tak. Podobno w tych zagranicznych sezonach jest tak, że pary, które się nie połączyły, widzimy tam skrót, że te randki są nie za bardzo udane, ale wszystkie pary, które są razem, jadą na wakacje. Tu podobno tych par było więcej, ale nie wszystkie zostały wybrane. Nie wiem do końca, jak to działa. Ciekawa jestem, czy będzie drugi sezon. Patrząc na popularność, myślę, że możemy
tak,
czekać.
Tak, cały czas numer jeden na Netflixie to jest cały
myślę,
czas
że możemy czekać i myślę, że brakowało nam tego, że to rzeczywiście jest taki program, że te właśnie